Dzień dobry, witamy ponownie w geopolitycznym raporcie mniejszości.
Witam Państwa. Jan Kubiałko, dzień dobry.
Dzisiaj jak gdyby wydanie specjalne, dlatego że nagrywamy w przeddzień zapowiadanych, organizowanych przez demokratów, Antifa i rozmaite inne ugrupowania antyamerykańskie, zamieszek, które mają się odbyć w sobotę 14 czerwca 2025 roku. Wiele na to wskazuje, że będzie się działo. Już w tej chwili działo się bardzo wiele w ciągu ostatnich kilku dni. Przygotowaliśmy dla Państwa cały zestaw informacji, począwszy od kwestii ideologicznych, skończywszy na geopolityce. Będziemy rozmawiać na temat tego, czy rzeczywiście można traktować bieżące wydarzenie jako rodzaj wojny domowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Panie Janie, gdyby Pan zechciał się przywitać i może ewentualnie zadać jakieś pytanie naprowadzające na początek.
Jakie ideologie legły u podstaw obecnych rozruchów, które mają oficjalnie charakter antyfederalny czy przeciwko władzy federalnej w Stanach Zjednoczonych, władzy, która urządza polowania na migrantów. Mam na myśli na początek ideologię, czy takie przemyślenia, myśli, prądy myślowe, no powiedzmy, które przywiodły liczne grupy do tych protestów. No później pewnie porozmawiamy o aktorach, a na początek myślę o tych ideologiach.
Na początku mam takie ciekawe spostrzeżenie. Myślę, że wiele osób, wielu Polaków podzieli to spostrzeżenie. Otóż ja zauważyłem już wiele lat temu, że osoby o poglądach lewicowych, czy też osoby głosujące po stronie Koalicji Obywatelskiej, czy generalnie tego stronnictwa niemieckiego, jak to mówi strona przeciwna, oni nienawidzą, wręcz w zadziwiająco silny sposób nienawidzą Stanów Zjednoczonych. Całego projektu imperialnego, całego projektu cywilizacyjnego amerykańskiego, Ameryki po prostu nienawidzą. To jest oczywiste, no skoro interes geopolityczny niemiecki jest sprzeczny z interesem hegemonicznym amerykańskim, no to jeżeli ktoś jest zwolennikiem Unii Europejskiej, jest za poszerzeniem współpracy polsko-niemieckiej i integracji państw Unii Europejskiej w kierunku państwa federalnego, no to w oczywisty sposób postrzega Amerykę jako podmiot, który ideologicznie skonfrontowany, ma zupełnie inne plany co do tego, jak ma się rozwijać sytuacja w Europie. O wiele ciekawszym jest stan amerykańskiej lewicy, czyli partii demokratycznej, zwolenników partii demokratycznej i wszelkich rozmaitych ugrupowań ideologicznych, wszelkich innych ugrupowań ideologicznych, które konfrontują się nie tyle na poziomie ideologicznym, czy też nie konfrontują się z aparatem federalnym, aparatem władzy federalnej, ale konfrontują się z Trumpem. Trump generalnie im bardzo przeszkadza, dlatego że uniemożliwia realizowanie dalszego prowadzenia Ameryki w kierunku takim, jaki demokraci prowadzą, czyli maksymalnego otwarcia granic, zaprzestania strzeżenia granic na południu przynajmniej, do tego, żeby doprowadziło to w ciągu ostatnich kilku lat do tego, że do Stanów Zjednoczonych Ameryki dostało się około 10 milionów nielegalnych imigrantów, czy też nieudokumentowanych imigrantów, to różne obie strony rozmaicie to oczywiście nazywają. Natomiast problem jest taki, że amerykańska lewica ideologiczna nienawidzi projektu cywilizacyjnego amerykańskiego, jest całkowicie ideologicznie skonfrontowana z podstawami, z ideologiami, które stoją u fundamentu założenia projektu geopolitycznego czy cywilizacyjnego Ameryki. Pierwszym prezydentem, który w sposób ewidentny nie był Amerykaninem w tym sensie, że jego poglądy były całkowicie rozbieżne z poglądami, z założeniami ideologicznymi ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, tym prezydentem był Barack Obama. To była taka cezura, to był taki punkt, może nie tyle zwrotny, ale punkt, w którym wszystko stało się jasne, karty zostały rzucone na stół. Natomiast w tej chwili to, co ma miejsce w ciągu ostatnich dni. Nie wiem, czy panie Janie obserwował, czy patrzył pod kątem tego, w jaki sposób Meksykanie się zachowują, czyli nielegalni imigranci, czy też nieudokumentowani imigranci pochodzenia meksykańskiego.
Tak, oczywiście obserwuję, no, zwłaszcza w tych południowych Stanach, trudno ich niekiedy odróżnić od mieszkańców rdzennych, bo jak wiemy, część południowych Stanów została po prostu do Zjednoczonych Stanów przyłączonych z Meksyku. Tam ci rdzenni mieszkańcy to hiszpańskojęzyczni potomkowie Indian i kolonistów. Ale oczywiście obserwuję więcej na południu Stanów w trakcie tych demonstracji, czy jeszcze ich przed bezpośrednio demonstracjami, a w trakcie jakichś takich już wstępnych wystąpień, przeciwnych tej polityce antymigranckiej, łącznie wieszano także flagi Meksyku. A sami Meksykanie, ma pan na myśli, panie Piotrze, Meksykanów w Stanach, prawda? Czy o Meksyk?
To jest właśnie skomplikowane, dlatego ja zadałem to pytanie trochę tak złośliwie, więc pozwolę sobie tutaj zreasumować. Musimy cofnąć się do połowy XIX wieku, do wojny meksykańsko-amerykańskiej, czy amerykańsko-meksykańskiej. Ameryka, czy Stany Zjednoczone pokonały Meksyk w 1848 roku. Postanowienia kończące wojnę polegały na tym, że obszar, który jest współczesną Kalifornią, Arizoną, stanem Utah, Nowym Meksykiem i część Oklahomy, oraz część stanu Kansas została zatrzymana przez Stany Zjednoczone, czy wywalczona w wojnie, wygrana prawem zdobyczy wojennej. Powiedzmy, że nazywamy to prawem, no ale to jest prawo kaduka, nie jest prawem, jest bezprawiem. No ale powiedzmy, dopiero w XX wieku pojawiła się koncepcja taka, że nieuznawane są zdobycze terytorialne uzyskane za pomocą podboju, prawda? Czyli wojny stały się nielegalne. Ale to już jest zupełnie inna historia. Natomiast w XIX wieku wojna została wygrana między Stanami a Meksykiem. I Meksyk dostał rekompensatę 15 milionów dolarów w 1848 roku. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia, także zachęcam, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości. I w związku z tym sytuacja jest fenomenalnie wręcz ciekawa, dlatego że ja spędziłem łącznie już kilkanaście godzin na oglądaniu rozmaitych filmów z tych zamieszek, które miały miejsce w pierwszych dniach, w pierwszych 10 czy też w pierwszych 12 dniach czerwca 2025 roku. Problem jest następujący. W ciągu całej kadencji Bidena, ale powiedzmy w ciągu ostatnich lat, do Stanów, tak jak powiedziałem, dostało się około 10 milionów nielegalnych imigrantów. W dużej części są to Meksykanie. Oczywiście obywatele Meksyku, powiedzmy, że Meksykanie, pracowali w Stanach Zjednoczonych nielegalnie, pracowali w tak zwanych miastach, sanktuariach, pracując w zawodach, przy zajęciach, których Amerykanie się nie podejmowali ze względu na kwestie statusowe i prestiżowe. Po prostu niektórych prac nie podejmujemy my Polacy, zatrudniamy do nich Ukraińców, czy kogokolwiek, kto przyjedzie z zewnątrz. Na tej samej zasadzie ja na przykład, no ja akurat podejmę się każdej pracy, no powiedzmy z jakimiś nielicznymi wyjątkami, natomiast generalnie jest tak, że ludzie uważają, że ich wykształcenie, ich pozycja społeczna nie przystaje do tego, żeby, nie otwiera im drogi do tego, żeby dobrowolnie podjęli jakąś pracę za niższą stawkę jakąś, niż ta, jaką sobie wymyślą, albo przy zajęciach, które uważają za poniżające dla ich uzyskanej przez nich pozycji już w tej do tej pory. W związku z tym tu możemy zrobić taką małą dygresję o tak zwany college scam, czyli szalbierstwie amerykańskich uniwersytetów, które dostarczały papierek, który z biegiem dekad stawał się coraz mniej ważny. Kiedyś, tak jak było to w Polsce, wykształcenie wyższe było osiągane przez bardzo niewielki odsetek całego społeczeństwa. W związku z tym było coś warte. Natomiast teraz, kiedy wszyscy, nie wszyscy, ale większość młodych ludzi kończy studia, wartość takiego dyplomu jest coraz niższa. Wracając do głównego wątku, Meksykanie, zwłaszcza na południu, no i Stanów Zjednoczonych, Ameryki, jest ich coraz więcej. Oni są potrzebnym, są niezbywalnym niemalże elementem tkanki społecznej, tworzą własne struktury społeczne, tworzą własne struktury władzy, ale w czasie ostatnich lat, w czasie tej kompletnie niekontrolowanej migracji, do Stanów Zjednoczonych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki przedostali się członkowie rozmaitych karteli narkotykowych. To są kartele, które także handlują między innymi fentanylem. To są kartele, które handlują fentanylem. Ten fentanyl jest przywożony z Chin. Nie ma żadnego twardego dowodu na to, ale to implikuje współuczestnictwo służb chińskich, które wspomagają wysiłki karteli meksykańskich w tym, żeby ten fentanyl transportować do Stanów Zjednoczonych i niszczyć społeczeństwo amerykańskie, mówiąc tak najbardziej ogólnie. To też jest temat na oddzielną rozmowę. Natomiast problem, jaki nagle się pojawił teraz w tych ostatnich dniach, był taki, że administracja Trumpa zaczęła egzekwować prawo migracyjne i łapać tych nielegalnych migrantów, przynajmniej zaczynając od nich właśnie, którzy są powiązani z kartelami, którzy są przestępcami nie tylko dlatego, że przekroczyli granicę nielegalnie, ale dlatego, że prowadzą działalność przestępczą na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. To, czego media nie podają, a co zdaje się być prawdą na tyle, na ile zdołałem to zbadać, to Całe zamieszki, które zaczęły się na początku czerwca i protesty przeciwko ICE, czyli ICR, ICE, czyli agencja zarządzająca wszystkimi imigrantami, którzy są na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ta agencja zaczęła wyłapywać tych najgroźniejszych przestępców i tych, którzy są powiązani z kartelami i ich deportować. Było bardzo wiele bardzo ciekawych epizodów, łącznie z tym, że jeden pan, członek takiego gangu MS-13, który żył w Stanach chyba od więcej niż jednej dekady, został złapany. Co prawda dostał się do Stanów Zjednoczonych bez takiego tak zwanego due process, czyli właściwej procedury papierkowej, ale został też wydalony do El Salvadoru, czyli do Salwadoru także bez tego due process. I teraz demokraci zaczęli protestować, czy też zwolennicy drugiej strony tej spolaryzowanej sceny politycznej, że to było nielegalne. To oczywiście jest bardzo kwestia sporna, niestety, w moim przekonaniu, dlatego że w sposób oczywisty ten człowiek nie powinien przebywać na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. No, nie mówię to jako Amerykanin, jako Polak, no, ale mam swoje zdanie tutaj. Tej sprawie się przyglądałem i to zapaliło całą tą beczkę prochu, która była przygotowana, być może była przygotowana na jakąś inną okazję, być może na wybuchnięcie w połączeniu z jakimś rodzajem kolejnej afery typu tej, która wybuchła w 2020 roku z tym słynnym zamordowaniem, czy też śmiercią, mówiąc precyzyjnie, bo to rzeczywiście była śmierć w sposób ewidentny. No więc wiemy już, w jaki sposób część południowa Stanów Zjednoczonych Ameryki stała się częścią Stanów Zjednoczonych. Tu, przepraszam, taką małą dygresję powiem. Stany Zjednoczone to jest podmiot geopolityczny z siedzibą w dystrykcie Columbia w mieście Waszyngton na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Natomiast Stany Zjednoczone Ameryki jest to terytorium, to jest kraj, country. Natomiast state są to Stany Zjednoczone, czyli ten podmiot, który jest hegemonem i rządzi światem, na dzień dzisiejszy przynajmniej, na dobre i na złe. Zwróćcie Państwo uwagę na to, jakiej nazwy używają urzędnicy, sami urzędnicy Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie użyją synonimu, czyli Stany Zjednoczone Ameryki, kiedy mówią o Stanach Zjednoczonych, czyli o rządzie. To jest fascynujące, dlatego że w Polsce my przywykliśmy, że USA jest słowem, za którego desygnat podstawiamy albo kraj Stany Zjednoczone Ameryki, albo właśnie rząd Stanów Zjednoczonych, którego prezydentem czasem niektórzy, zdaje się Wojciech Cejrowski, przepraszam tych, którzy są obrażeni wymienieniem tej imienia i nazwy pana Wojciecha Cejrowskiego, natomiast on nawet posuwa się czasem, to jest nie do końca poważne, ale do tego, że zamiast mówić prezydent Stanów Zjednoczonych, to mówi prezes Stanów Zjednoczonych, co ma swoją, powiedzmy, ma swoje uzasadnienie. To jest, nie potrafię tego zdecydować, przyznam, że zastanawiałem, przy jakiej formie pozostać, no i oczywiście prezydent jest tą formą właściwą. Wracając do Meksyku, to, co dzieje się na ulicach Stanów Zjednoczonych, jest wręcz szokujące, bo okazuje się, że ci nielegalni imigranci, którzy zostali zelektryzowani całą tą akcją, że nagle oni są wyrzucani po kolei, zwłaszcza przede wszystkim ci z karteli narkotykowych i tych, którzy zajmują się przemytem ludzi, tych, którzy się zajmują handlem żywym towarem, między innymi dziećmi i kobietami, przede wszystkim dziećmi i kobietami. To jest najbardziej wręcz nie tyle szokujące, ile wymagające natychmiastowego uporządkowania tej sprawy. Ci ludzie, którzy w tej chwili protestują, nie wymachują flagami amerykańskimi, oni nie czują się obywatelami Stanów Zjednoczonych, ale oni się czują Meksykanami. Czyli tak naprawdę, de facto, oglądając relacje czy jakieś migawki z tych zamieszek, bo to są zamieszki, to nie są protesty, no to mamy, co widzimy? Widzimy obcą inwazję. To nie jest inwazja koordynowana, zarządzona przez oficjalne, formalne władze państwa Meksyk. To jest inwazja, czy też budowanie struktur władzy przez, czy to kartele, nie wiemy tego tak naprawdę. Według wersji najbardziej moim zdaniem prawdopodobne jest tak, że ponieważ ci członkowie karteli zorientowali się, że to oni są głównym celem właśnie tych wszystkich deportacji i łapanek, to poderwali całą resztę Meksykanów. I to rzeczywiście ma miejsce. Widzimy ludzi, nie wiemy w jaki sposób oni są powiązani z jakimiś organizacjami przestępczymi, ale widzimy ludzi jeżdżącymi na motorach z wielką flagą meksykańską, a nie amerykańską. Widzimy ludzi atakujących, palących flagę amerykańską. Nie wiemy, musielibyśmy przesłuchać te osoby, licząc na to, że przyznają się do wszystkiego, co byśmy chcieli wiedzieć. No to jest bez sensu. Możemy tylko i wyłącznie zgadywać na dzień dzisiejszy i snuć przypuszczenia i robić tak zwane educated guess, czyli wyedukowane odgadnięcia. bardziej eleganckie słowo to jest conjecture, czyli takie formalne określenie tego, że po prostu zgadujemy. To, co jest całkiem zaskakujące, oprócz tego, że napływ migrantów z Meksyku zmienia strukturę demograficzną, zwłaszcza południa Stanów, to, co jest absolutnie fascynujące, jest to, że ci ludzie nagle wyszli spod materaca. Tak jak się podniesie materac i wyskakuje z niego 1000 karaluchów, to na Tajwanie to jest nieśmieszny dowcip, dlatego że rzeczywiście w latem tutaj jest mnóstwo karaluchów, nawet w czystych miejscach. Nagle się okazało, że cały ten proces otwarcia granicy południowej na napływ wszelkich ludzi bez jakiejkolwiek dokumentacji, jakiegokolwiek dokumentowania, kto to jest, dlaczego przyjeżdża do Stanów, co chce robić w tych Stanach, nagle się okazuje, że część z tych ludzi nie chce zostać Amerykanami, czyli nie szanuje tego projektu cywilizacyjnego, tych wartości, które stoją w fundamencie Stanów Zjednoczonych, ale dołącza się do tej części, powiedzmy, Amerykanów, którzy Ameryki nienawidzą. Nie wiem, panie Janie, jaką pan ma na tą sprawę opinię, także chętnie ją teraz usłyszę.
Stany Zjednoczone chyba są w ogóle bardzo niejednolitym. Nie wiem, czy można mówić o nich, o społeczeństwie, bo pan wspomniał o tej zróżnicowaniu nazewnictwa. Pierwsza rzecz, myślę, to jest kwestia taka, że jest to federacja bardzo wielu różnych podmiotów politycznych, oczywiście wspiętych wspólną polityką zagraniczną, wspólną armią oraz tym, co federalne. I to, co federalne, oni nazywają często national. I to jest coś, co po polsku często tłumaczy się na narodowy, co jest oczywiście zupełną pomyłką, nie ma nic wspólnego z narodem, bo tam naród nie jest w naszym XIX-wiecznym rozumieniu narodowym. Nie ma narodów w Stanach Zjednoczonych w tym znaczeniu. W ogóle. Coś takiego nie istnieje. Tam nie ma, tak jak w Polsce są Polacy i jest mniejszość ukraińska, białoruska i tak dalej. Polskę i to samo dotyczy w ogóle stwierdzenia państwo narodowe, co się z kolei na poziomie unijnym po angielsku znowu używa. I myślę, że też wynika z tego samego, że national po w amerykańskim angielskim oznacza właśnie federalny, coś, co jest wspólne amerykańskie. A state oznacza po prostu część stanów, czyli ten pojedynczy stan, który składa się z jeden z 50, prawda? I teraz schodząc z kolei na poziom społeczny, wydaje mi się, że dokładnie to samo będzie dotyczyło problemów z określeniem społeczności. Tam nie istnieje chyba coś takiego jak społeczeństwo z naszego europejskiego czy polskiego punktu widzenia, zespół społeczeństw czy zespół społeczności bardzo luźno ze sobą powiązanych, i żyjących chyba też bardzo, według bardzo różnych paradygmatów, bardzo różnych pomysłów na życie. I to, co mówi się o tym wspólnym, o tej części wspólnej, w momencie, kiedy ktoś narusza interesy kluczowe, bo to jest możliwość zamieszkania w określonym punkcie i możliwość funkcjonowania według określonego swojego stylu życia, no to ta część wspólna okazuje się dość krucha, niewielka. I myślę, że stąd bierze się to, że nagle to, co wydawało się amerykańskie, czyli to, że ktoś nie przeszkadza mu żyć tak jak żył do tej pory, tylko przemieszczając się w inne miejsce i bogaciej, ale po swojemu. Dalej w sposób meksykański na przykład, jeżeli to był Meksykanin, który tam przybył, nadal mówi po hiszpańsku, nadal jest otoczony ludźmi podobnie myślącymi, podobnie funkcjonującymi. Różnica jest taka, że cieszy się pracą, za którą otrzymuje utrzymanie, godziwe w stosunku do tego, jakie utrzymywał u siebie w Meksyku. To w tym momencie mu się załamuje cały pomysł na to, żeby być Amerykaninem, tak? To przestaje mu się to podobać. Tak mu to odbierał, oczywiście można myśleć o tym inaczej.
Jakie pan widzi zagrożenie w tym, że nagle znaczna część społeczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki, czyli wszystkich stanów kontynentalnych, nagle znaczna część tych ludzi nie utożsamia się, nie jest w stanie stworzyć wspólnoty, która jest w stanie dostrzec i realizować kolektywne cele na poziomie federalnym, tak jak już pan tutaj uściślił? No, dla mnie, ja to nazywam spójnością społeczną, brak takiej spójności jest wręcz koszmarnym zagrożeniem. Z tego prostego powodu, że ludzie, którzy nie są w stanie patrzeć w tym samym kierunku, myśleć w taki sam sposób o przyszłości, wychowywać dzieci w takich samych wartościach, siłą rzeczy nie są w stanie osiągać jednego wspólnego celu.
Zdecydowanie. Jeżeli można, zdecydowanie widzę to jako ogromne zagrożenie, przy czym to zagrożenie istniało w Stanach Zjednoczonych chyba od dawna, było rozgrywane wcześniej jeszcze w okresie zimnej wojny przez Imperium Sowieckie czy przez Związek Radziecki, jakby tego kraju ówczesnej emanacji rosyjskiego imperializmu nie nazywać. Dzisiaj przypuszczam przez nowego pretendenta do hegemonii na świecie, czyli pewnie przez Chiny, ale jest to, jak to nazywano, rozprucie po liniach czy narodowościowych, czy tożsamościowych, bo chyba to kolejna iteracja tego samego pomysłu tożsamościowych, mam na myśli tutaj, czy te tożsamości płciowe, czy tożsamości jakieś tam rasowe i tak dalej. To był, myślę, problem Stanów Zjednoczonych od samego początku. I o ile starano się to w jakiś sposób łatać, o tyle w tym momencie po raz kolejny Stany Zjednoczone wydają się pruć na tych połączeniach. Jest to moim zdaniem ogromne zagrożenie wewnętrzne. Coś, co przez lata starano się jakoś, tę rozbujaną łódkę jakoś ukoić, dać jej wspólny kurs, w tej chwili faktycznie wygląda na to, że po raz kolejny udaje się te waśnie i tą niespójność bardzo mocno wykorzystywać. No, upada chyba amerykański sen, upada klasa średnia, która jakoś to spajała, no i musi się to opierać teraz na czymś innym. Może na bardziej zinstytucjonalizowanej przemocy, może na czymś innym. Niewątpliwie jest to bardzo duże zagrożenie.
Tak, to jest zagrożenie. Brak spójności jest egzystencjalnym zagrożeniem dla każdej wspólnoty. Tutaj największym czynnikiem, który uszkadza, który doprowadza do rozpadu tej spójności, do tego, że przestaje ona dobrze funkcjonować, jest tak zwana ideologia dekolonizacji. To jest tak naprawdę główny temat naszej rozmowy, ponownie, dlatego że w tych zamieszkach jest już absolutnie jasne, wystarczy posłuchać po prostu wypowiedzi uczestników tych zamieszek, że Meksykanie uważają, że Kalifornia i generalnie terytoria południowe Stanów Zjednoczonych należą do Meksyku, dlatego że zostały Meksykowi odebrane. Wyjaśniliśmy już okoliczności historyczne, że nie mają one uzasadnienia. Te roszczenia, Amerykanie, oddawajcie Meksykowi terytorium Kalifornii, nie ma logicznego uzasadnienia, natomiast jest chwytliwym hasłem i jest hasłem, które jest podbijane w trakcie zamieszek i staje się popularne. Zaczyna nabywać swoją własną siłę i niezależnie od tego, czy ktoś. Tak działają właśnie ideologie. Niezależnie od tego, czy są prawdziwe, czy opierają się na faktach, czy nie, czy opierają się na kłamstwach, to są skuteczne. Jakby pan powiedział, jak to przyczyni się do tego, że nastąpi jeszcze większe spolaryzowanie amerykańskiego społeczeństwa?
Ono polaryzuje się na naszych oczach. Na pewno będzie następowała polaryzacja. Przy czym ja bym tutaj jeszcze cofnął się odrobinę czasowo do czasów przedtrumpowskich, bo mieliśmy bardzo mocno zarysowaną narrację nazywaną w Stanach Zjednoczonych racją demokratów, czy demokratyczną w Europie nazywaną liberalno-lewicową, czy lewicową, bardziej pewnie teraz mówią liberalną, chociaż z liberalizmem miała chyba niewiele wspólnego. A także w kontrze narrację republikańską, po amerykańsku to określając, bądź we europejsku prawicową. I teraz patrząc, te dwie narracje były w jakby coraz większej kontrze wzajemnie do siebie, w coraz większym stopniu polaryzowały i polaryzują. No, wyznawców może jest to zbyt wielkie słowo, ale osoby, które się z nimi identyfikują. I w tym kontekście myślę, że dochodzi wyłącznie do coraz większej polaryzacji. Jest to groźne nie tylko oczywiście w Stanach Zjednoczonych, jest to groźne także w Europie. I wydaje się, że nastanie ery Trumpa zmieniło nieco część tej narracji, znaczy inaczej. Ta polaryzacja przestała być jednostronnie dominująca, czy lewicowa, czy demokratyczna. W tym momencie mamy do czynienia z bardzo mocnym zaznaczeniem się, czy przewagą narracji tej w europejskim znaczeniu prawicowej, republikańskiej w znaczeniu określeniach amerykańskich. Czy coś z nich dobrego wynika? Zawsze jest rozsądnym korzystanie z dóbr bez zbędnego konfliktu, tak to nazwę. Czyli harmonizacja zawsze służy jedności, czy społeczeństwa, czy jakiegoś homeostatu innego rodzaju, czy państwa, czy korporacji, czegokolwiek. Tak więc na pewno na ten moment nie są to dobre, nie są to spokojne czasy.
Dobrze, mam następną kwestię. Stany Zjednoczone w ciągu ostatnich 4-5 lat przyjęły około 10, przyjęły, puściły, to już jest bliższe, słowo bliższe temu, co miało miejsce, około 10 milionów osób nieznanego pochodzenia. Nielegalni imigranci to są. Już teraz pokazało się, że mogą być istotną siłą, mówię o tych Meksykanach podnoszących się przeciwko władzy federalnej, broniących się przed deportacją. Już widzimy, że tego typu ludzie są w stanie dołączyć do działań, do zamieszek, do rozmaitych quasi-powstań, czy też rebelii, które kończą się dewastacją mienia publicznego, dewastacją mienia prywatnego, no i generalnie destabilizacją społeczną. Tutaj w Europie mamy sytuację bardzo podobną. Od roku 2015 przyjmujemy jako Europa, jako Unia Europejska olbrzymie ilości migrantów z obcych, niekompatybilnych kultur, którzy w żaden sposób nie próbują się integrować, którzy żyją w swoich gettach czy też w strefach no-go. Szwecja jest najbardziej klarownym przykładem tego procesu. Nikt nie odważy się tego zastopować. Co więcej, te problemy nasilają się, to znaczy inicjatywy sprowadzenia kolejnych migrantów, czy to tych do pracy, czy to po prostu migrantów z innych rejonów świata, utrzymują się, pojawiają się coraz to i kolejne. Teraz przecież polski rząd podpisał z rządem Republiki Indii kolejną umowę rozszerzającą prawa ludzi tutaj pracujących, prawa do emerytur, bo bardzo kontrowersyjna kwestia, mniej więcej w połowie maja. Problem jest taki, że ci ludzie, jeżeli przychodzą pracować, zajmują co prawda miejsca pracy, których Polacy się nie podejmują, więc nie są de facto konkurencją, ale jednocześnie po pierwsze tworzą zagrożenie, że zostaną poderwani, zostaną zwerbowani do jakichś wydarzeń, które w sposób ewidentny zakłócają funkcjonowanie całego państwa, to co ma miejsce teraz w Stanach Zjednoczonych. Natomiast po drugie uniemożliwiają młodym ludziom wystartowanie na rynku pracy, wejście na rynek pracy od tych najniższych pozycji, oczywiście dających najmniej możliwości zarobku, czy to w przeliczeniu na godzinę, czy na miesiąc. Też tego typu prace pozwalają nabrać doświadczenia, które jest niezbędne do tego, żeby zacząć pracować przy zajęciach i w zawodach, które dają wyższy prestiż społeczny, wyższy status i dają też możliwość budowania przyszłości, tak jak to miało miejsce w dekadach drugiej połowy XX wieku, w Polsce chociażby, to świetnie pamiętamy jako naród. Są dwa zagrożenia. Po pierwsze dewastacja rynku pracy, po drugie możliwość werbunku tych ludzi do wzbudzania niepokojów społecznych i uczestnictwa, staram się znaleźć dobre słowo na to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych, ale nadal mam z tym kłopot z tego prostego powodu, że nie da się tego dobrze nazwać, no bo to nie jest rebelia, dlatego że ci ludzie to nie są mieszkańcy Stanów Zjednoczonych de facto legalni. Można to nazwać inwazją, natomiast inwazja zazwyczaj ma miejsce pod decyzją jakiegoś innego państwa, czyli podmiotu, który ma zdolność podpisywania czy też realizowania i negocjowania umów międzynarodowych. No, a członkowie karteli, którzy budują swoje struktury i struktury władzy i struktury społeczne wśród Meksykanów mieszkających na terytorium USA, no to nie jest podmiot geopolityczny, więc trudno powiedzieć, czy to jest nawet inwazja. Natomiast jedno jest wielkie pytanie. Co zrobią muzułmanie mieszkający w Niemczech, których jest z tego, co kojarzę, około 8% w tej chwili w skali całego społeczeństwa? Nie jest jeszcze to bardzo dużo, ale jest to dużo. Co oni zrobią w chwili, w której nagle skądś, nie wiadomo dokładnie skąd, z góry przyjdzie rozkaz, że robimy próbę przejęcia władzy nad całością życia społecznego Niemiec czy Francji. W Francji jest sytuacja o tyle gorsza, że ludzi nie będących Europejczykami, nie wyznających zupełnie i nie szanujących w żaden sposób i nie utożsamiających się z wartościami, które wypracowaliśmy tutaj na miejscu w naszej kulturze europejskiej, chrześcijańskiej. Co się stanie, jeżeli oni zostaną w jakiś sposób nawet zmuszeni przez swoje elity, a pamiętajmy, że elity najczęściej są, pozycje elity przejmują ekstremiści, czyli przedstawiciele islamu politycznego w tym wypadku. Co będzie, jeżeli ci ekstremiści islamistyczni zmuszą muzułmanów starających się, powiedzmy, że integrować albo w spokoju żyć i wychowywać dzieciaki na terenie państw Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania? Co się stanie, kiedy już ich będzie wystarczająco dużo i zostaną podburzeni do tego, żeby robić takie burdy i zadymy, jakie robią w tej chwili Meksykanie i w Ameryce? Co pan sądzi?
Obawiam się, że zareagują pozytywnie. Myślę, że nie można w ogóle naszego kryzysu cywilizacyjnego obserwować w oderwaniu od jednej najważniejszej rzeczy. Ja pozwolę sobie twierdzić, że jest to wyraz kryzysu demograficznego. Jest to bardzo proste przełożenie. Jeżeli my, mam na myśli cywilizację, nie rodzimy się, a potrzebujemy do pracy, do istnienia naszych gospodarek, do życia na dotychczasowym poziomie, potrzebujemy nadal, żeby ktoś pracował, powiedzmy, nie wydajemy kolejnych pokoleń pracowników, mówiąc brutalnie, to oczywiście gospodarka ich zaciągnie z innych kultur, nie patrząc na to z jak. ale z takich, które się rodzą. Problem z migrantami, zresztą zarówno w Stanach Zjednoczonych hiszpańskojęzycznymi, bo to przecież nie tylko Meksyk, Meksyk to będzie tylko pewnego rodzaju takim uproszczeniem, bo jest z wielu krajów Ameryki Południowej ludność ciągnie do Stanów Zjednoczonych. I tak samo, jeżeli chodzi o muzułmańskie migracje do Europy, ci ludzie przybywają i natychmiast rodzą się ich dzieci. I dla nich między innymi jedną z, nie wiem jak w Stanach, myślę, że w Europie to będzie bardzo mocno jaskrawo widoczne. Dla nich jednym z takich uniemożliwiających inkulturację do tych norm, do tej tak zwanej cywilizacji europejskiej, czy też do, bo pan Piotrze mówi, cywilizacji chrześcijańskiej. Mamy dzisiaj cywilizację zdecydowanie postchrześcijańską. Te wartości chrześcijańskie nie pozwoliłyby nam nie rodzić się, mówiąc najprościej. Dzisiaj to jest już raczej coś, co mamy jako pozostałość. Więc skoro migranci przybywają i widzą kulturę, która na ich oczach, w ich rozumieniu umiera. Muzułmanin widzi rozebrane kobiety. W ich kulturze jest to symbol upadłości kobiety. Więc on nie może przechodzić dookoła takiej osoby, patrząc na nią z szacunkiem. Po prostu jego oprogramowanie kulturowe mu to uniemożliwia. Widząc, daję jako przykład oczywiście, widząc ludzi, którzy gdzieś obściskują się z psami. Dla muzułmanina pies jest obrzydliwością, prawda? Nie, znowu, ten sam efekt. I kolejna rzecz, on widzi przede wszystkim efekt. W jego kulturówce podstawową sprawą jest to, że jeżeli jest z kobietą, mają pojawić się dzieci. To jest absolutna podstawa. Jeżeli widzi, że ta kultura robi wszystko, żeby dzieci nie mieć, że zajmuje się antykoncepcją, zajmuje się aborcją, zajmuje się eutanazją, zajmuje się przeróżnymi formami eliminowania życia ze swojego centrum, że tak powiem, to dla przeciętnego muzułmanina jest niemożliwa inkulturacja. On po prostu nie ma do czego się inkulturować. On tylko może patrzeć na tą cywilizację jako coś, swego rodzaju nawóz, na którym on wzrośnie jako nowa roślina. Wzrośnie jego cywilizacja, którą on zna, rozumie. Może jest prymitywna, może jest prosta. Dla nich te rzeczy są przezroczyste. Żyją tak, jak żyli, czy chcą żyć tak, jak żyli, czy tak, jak im się wydaje, że jak żyli, bo to kolejne pokolenia oczywiście wrastają w cały czas zmieniający się krajobraz. Natomiast jeżeli przyjdzie impuls, że jest już ten moment, że ta kultura jest tak słaba, że przejmujemy te zasoby, ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że zechcą je przejąć, dlatego że dlaczego niby nie? Skoro będzie ich już bardzo dużo. Widzimy, co się dzieje w szkołach w Niemczech dzisiaj, gdzie etniczni Niemcy stanowią coraz mniejszą część w klasach i kiedy zaczynają być prześladowani przez większość tą, trudno powiedzieć, napływową, bo to już są kolejne nieraz pokolenia, ale ludzi, tak jak pan to określa, z innym oprogramowaniem kulturowym. Także nie sądzę, żeby pocieszać naszych słuchaczy tym, że ktoś będzie miał spośród owych przybyszy, czy ich już kolejnych pokoleń, jakiekolwiek skrupuły. Nie sądzę.
To, co pan powiedział, ma bardzo duże podobieństwo do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w tym aspekcie, że przejmowanie dominacji nad jakimś terytorium, czy też przejmowanie dominacji w jakiejś społeczności, w jakimś społeczeństwie, musi być uzasadnione jakąś formą ideologii, jakąś formą narracji. Nam się to należy. Na zakończenie już naszej rozmowy, bo już musimy kończyć, możemy powiedzieć jedną prawidłowość. To, co robią Meksykanie, wszczynający burdy teraz w Nowym Jorku czy w Los Angeles, oni pokazują, że są Meksykanami, mają swoje roszczenie, czyli zwrot terytoriów, to są ich słowa, zagrabionych przez Stany Zjednoczone i chcą, żeby te terytoria wróciły do Meksyku. Natomiast w Europie, to co pan Jan właśnie powiedział, widzimy też uzasadnienie tego, że nam się to należy, dlatego że ci poprzedni właściciele nie są w stanie się rozmnożyć, nie są w stanie zadbać o to, że biologicznie przetrwają i będą zarządzać nadal tymi zasobami, tym bogactwem, które stworzyli. No więc skoro jest to mienie bezpańskie, no to bierzemy. Na tej samej zasadzie kobiety są traktowane w Indiach, turystki odwiedzające Indie. Jeżeli nie mają opiekuna mężczyzny, no to w takim razie one są niczyje, czyli są każdego. No, to jest bardzo niebezpieczne w związku z tym. Czytałem kiedyś poradnik właśnie z czystej ciekawości. Rzeczywiście tam były fascynujące rzeczy. W jaki sposób zachowywać się tak, żeby nie sprowokować żadnego ataku, agresji ze strony osób miejscowych w rozmaitych krajach, przede wszystkim właśnie w Indiach. Czytałem fascynujące rzeczy właśnie o tych kwestiach. Czyli problem jest taki, że zapaść demograficzna w Europie, w społeczeństwach Zachodu jest tak duża, że stwarza tą próżnię społeczną, która jest wypełniona przez muzułmanów. No ale problem polega na tym, już zupełnie na zakończenie powiem, zanim przekażę głos panu Janowi. Problem polega na tym, że to nie dzieje się samo. Mówiliśmy już we wcześniejszych odcinkach, ja mówiłem, że na przykład na Tajwanie są całe zorganizowane grupy, które regularnie wysyłają nas na festiwale aborygeńskie ludzi, którzy na przykład mamy z Psieckiem, czy innych ludzi, którzy mają oswajać się z zwykłych ludzi, ludzi, których oprogramowanie pozwalające na rozmnożenie się i wychowanie dzieci nie jest jeszcze zdewastowane i uszkodzone, ale ci ludzie są oswajani z rozmaitymi zjawiskami takimi jak to, że młodzi ludzie rezygnują całkowicie z kwestii z posiadania dzieci, czy też z myślenia o posiadaniu dzieci i wygenerowaniu tych następnych pokoleń. W Polsce, czy w ogóle w krajach zachodu są tego typu ruchy, no wręcz dominują, są głównym nurtem kultury. Tak naprawdę popełniają samobójstwo, ale nie jest to samobójstwo w tym sensie, że nie jest, teoretycznie jest zadane własną ręką, natomiast jest, dlatego że to są nasze decyzje, tak naprawdę jest to skomplikowana operacja psychologiczna i tutaj mogę się odwołać ponownie i zawsze będę to robił, jak tylko będę miał okazję, do słynnego wywiadu Jurija Bezmienowa o tym, jak zniszczyć państwo, który jest dostępny na YouTubie i podłączę oczywiście link na karcie tego podcastu. To tyle z mojej strony. Pani Janie, ostatnie słowo dla pana.
Dwa spostrzeżenia. Myślę, że jeżeli chodzi o Europę, zacznę od końca, można powiedzieć, to tutaj mamy do czynienia też z islamem w jego bardzo różnych odmianach. To naprawdę nie jest to jednorodne, natomiast wspólne dla islamu jest jedno. Kafir, czyli niewierny, jest po to, żeby służyć muzułmaninowi. I to jest coś, czego zupełnie nas nie słychać. Nie słychać tego, jest po prostu kompletnie nieobecne w naszym dyskursie. Nie rozumiemy islamu pod tym względem. Warto tutaj zapoznać się, myślę, z takimi spostrzeżeniami Billa Warnera. To jest irlandzkiego pochodzenia Amerykanin, który stworzył, można powiedzieć, taką informację dla ludzi naszego pokroju na temat tak zwanego islamu politycznego, rozumianego przez niego w ten sposób, że jest to ta część islamu, która dotyczy niewiernych. I on tam opisuje mniej więcej, jak widzą nas muzułmanie, bardzo taki naprawdę naukowo, bo jest w ogóle wykształcenia bardzo ścisłego, bardzo naukowy, spokojny sposób opisuje z wyliczaniem przeróżnych rzeczy, w jakim stopniu islam zajmuje się niewiernymi. Okazuje się, że większość Koranu dotyczy niewiernych, czyli nas. Mnie, panie Piotrze, również.
No, ci kefirzy, czyli niewierni, tak, ci kefirzy, czyli niewierni, to są jednostki, byty, które stoją niżej w tej hierarchii bytów, której muzułmanie są panami. Tu nawiązuję oczywiście do książki Feudalizm we wszystkim prócz nazwy, do której przeczytania gorąco zachęcam oczywiście. Będziemy o niej rozmawiać o wiele głębiej i o wiele szerzej już w następnej rozmowie. Z mojej strony to tyle.
Króciutko tylko kończąc, jeżeli chodzi o sytuację w Stanach Zjednoczonych, tam jednak mamy do czynienia z ludnością, owszem, skolonizowaną przez chrześcijan i chyba też jest to specyficzny miks tej kulturówki chrześcijańskiej, ale w wydaniu metysów, Indian, ludzi podbitych, bo myślę, te osoby, które do Meksyku przenikają, to nie są panowie tamtego systemu, beneficjenci, powiedzmy, meksykańskiego systemu władzy czy systemu gospodarczego, tylko raczej ci, którzy starają się z niego uciec do lepszego życia. Chodzi mi tylko o to, że nie jest to ta sama forma ideologii jak ideologie islamskie, inna jakościowo, co nie znaczy, że mniej groźna dla Stanów Zjednoczonych czy tamtej części zachodniej cywilizacji. Wszystko, bardzo dziękuję również.
No to do usłyszenia następnym razem. Dziękujemy.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Bardzo krótkie ogłoszenie. W tym roku w końcu skończę pisać dwie książki na temat Tajwanu. Pierwsza to Tajwan, piękna wyspa w oku tajfunu. To będzie efekt 20 lat zbierania ciekawostek, wywiadów, opowieści. To będzie książka o Tajwanie absolutnie wyjątkowa. W książce znajdzie się wywiad m.in. z szefem Komisji Bezpieczeństwa Narodowego Tajwanu, z całym szeregiem słynnych postaci, albo bardzo znanych postaci, albo wybitnych pisarzy, wybitnych artystów, ale także z operatorem koparki. A to z tej okazji, że po przejściu tajfunu operatorzy koparek mają 110% obłożenia na pracę, dlatego że są pozalewane drogi, poniszczone drogi, są lawiny błotne, które trzeba odwalić. Ze sprzedawcą na nocnym markecie, z niezwykle optymistycznie usposobioną panią sprzedającą herbatę z żelkami, z której znany jest Tajwan. Generalnie opowieści i ciekawostek jest bez liku. Drugą książką będzie zbiór fotografii portretowych aborygenów, nad którą pracowałem 6 lat, łącznie wydając około 60 tysięcy dolarów amerykańskich na wyprawy fotograficzne, na zbieranie wywiadów, opowieści, legend. W książko-albumie będą przede wszystkim przepiękne zdjęcia,
ale będzie też wstęp o komunikacji niewerbalnej napisany przez profesora Jerzego Bralczyka. Wywiad z profesorem Bralczykiem na temat komunikacji niewerbalnej, właśnie na którego podstawie będzie napisany wstęp, jest już gotowy i za kilka dni znajdzie się online w internecie. Moje ulubione portrety aborygenów znajdziecie pod adresem chiny.pl/aborygeni. Premiera obu książek będzie w październiku. Już teraz zapraszam na Patronite. Jest to bardzo, bardzo potrzebne, abym mógł się skoncentrować wyłącznie na dokończeniu i dopracowaniu obu tych książek. Zapraszam też do kupienia obu tych książek w przedsprzedaży. Można to zrobić w mojej księgarni internetowej chiny.pl/sklep. Bardzo zapraszam.